zdrowym być.
Gościem wieczornego magazynu Zdrowym Być jest profesor Krzysztof Selmaj, lekarz, naukowiec. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, porozmawiamy dziś o stwardnieniu rozsianym i chyba trudno znaleźć w Polsce taki zespół, który ma tyle dokonań w tej dziedzinie, ale chciałabym zacząć od takich najważniejszych rzeczy, na czym polega choroba, ile osób na nią choruje.
Jest to jedna z najważniejszych chorób neurologicznych. Choruje na nią na świecie około 3 milionów ludzi. W Polsce to jest około 60 tysięcy. Aczkolwiek tutaj są ciągłe dyskusje na temat epidemiologii, dlatego że w krajach ościennych, w Niemczech, w Czechach choruje dużo więcej, także być może pacjentów mamy jednak trochę więcej. Jest to choroba, jedna z najpoważniejszych chorób neurologicznych, choroba przewlekła, na którą pacjenci chorują praktycznie całe życie. Na szczęście w ostatnich latach dokonał się duży postęp w zakresie leczenia tej choroby, także dzisiaj można pacjentom dużo bardziej pomagać niż kiedyś. Mechanizm choroby jest złożony. Jest nie do końca wyjaśniony. Wiemy na pewno, że bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywa proces autoagresji albo autoimmunizacji. To znaczy, że układ odpornościowy, który zabezpiecza nas przed infekcjami bakteryjnymi, wirusowymi, układ zaczyna się mylić i zamiast zwalczać właśnie te zewnętrzne patogeny, uszkadza wybiórczo pewne tkanki w naszym organizmie, a w przypadku stwardnienia rozsianego to jest substancja, która nazywa się mielina. To jest taka substancja białkowo-lipidowa, która powoduje wystąpienie takich otoczek wokół włókien nerwowych i w związku z tym umożliwia to szybkie i sprawne przewodzenie bodźców w układzie nerwowym. Jeżeli dochodzi do uszkodzenia tej substancji, wtedy to przewodzenie zwalnia się, no i występują te objawy neurologiczne, które występują.
To jest mechanizm, który powoduje chorobę, natomiast też poproszę o wyjaśnienie, co się tak zewnętrznie w organizmie dzieje, czyli jakie dolegliwości spotykają pacjentów.
Objawy neurologiczne w stwardnieniu rozsianym są bardzo zróżnicowane i może być ich wiele. Bardzo często pierwszym objawem neurologicznym jest zaniewidzenie jednooczne. Kolejnym objawem, który występuje na początku, to są niedowłady, osłabienie najczęściej kończyny dolnej, ale może być też kończyny górnej, czyli pacjent zauważa, że noga się robi cięższa, mniej sprawna, przy chodzeniu potyka się. Kolejna grupa objawów to są objawy związane z zaburzeniem koordynacji. Ruchy są możliwe do wykonania, ale są nieprecyzyjne, czyli sięgając na przykład po przedmiot, pacjent nie może go dokładnie uchwycić, tylko chwyta jakąś przestrzeń obok tego przedmiotu, dopiero musi to korygować. W związku z tym powoduje to takie wystąpienie wyrażenia drżenia kończyny i to się nazywa drżenie zamiarowe. Więc takie objawy również mogą wystąpić. Kolejna grupa objawów to są zaburzenia równowagi, bardzo częste i częste też na początku, kiedy pacjent zauważa, że jego chodzenie staje się mniej sprawne, chwiejne. Szczególnie przy pokonywaniu jakiejś przeszkody, przy wchodzeniu po schodach. Duża grupa objawów to są objawy czuciowe. Też bardzo często, też na początku mogą występować. I może to być po prostu takie proste zaburzenie czucia, że pacjent ma gorsze wrażenie odczuwania bodźców zewnętrznych. Ale mogą też być takie objawy jak mrowienie w kończynach, jak wrażenie czucia igiełek, jak nawet takie bolące zaburzenia czucia, czyli takie piekące bóle. Także takie rzeczy też mogą występować.
Przechodzimy teraz do diagnostyki. Ja myślę, że większość naszych słuchaczy mogłaby w tym momencie pomyśleć sobie, któryś z tych objawów u mnie wystąpił, bo trudno znaleźć osobę, która nie miałaby na przykład jakiegoś mrowienia, czy czasem problemów z poruszaniem się. Zadajemy sobie to pytanie od razu, czy przypadkiem u mnie nie występują już te pierwsze objawy stwardnienia rozsianego. Jak ważne jest wczesne wykrycie choroby?
Wczesne wykrycie choroby jest niezwykle ważne, mógłbym nawet powiedzieć, że krytycznie ważne, dlatego że wspomniałem już o tym na początku, że dokonał się ogromny postęp w leczeniu tej choroby w ostatnich latach i to największy w tych rzeczywiście ostatnich latach, ale wszystkie leki, jakimi dysponujemy do zwalczania stwardnienia rozsianego, to są leki prewencyjne. Czyli my musimy je dać wcześniej, żeby zablokować rozwój choroby albo go zupełnie uniemożliwić. Natomiast jeżeli u pacjenta rozwiną się już objawy neurologiczne utrwalone, czyli na przykład przestaje chodzić pacjent, to wtedy cofnięcie tych objawów jest niezwykle trudne, a właściwie można powiedzieć prawie niemożliwe.
Ale wróćmy do tej diagnozy, panie profesorze, bo część tych objawów jeszcze może być mylona z innymi chorobami.
Nie, oczywiście, z tym, że pani powiedziała, jak ważne jest wczesne rozpoznanie. Rozpoznanie wczesne jest kluczowe. Natomiast w rozpoznaniu opieramy się na trzech głównych czynnikach. Oczywiście obraz kliniczny, jak ta choroba, jakie są objawy neurologiczne, w jakiej konstelacji występują i na przykład właśnie to zaburzenie widzenia na początku zawsze jest takim sygnałem młodego człowieka, jest sygnałem, który musi spowodować, żeby lekarz musi pomyśleć o tym, że może być stwardnienie rozsiane.
Ale na pewno pójdzie do okulisty.
No, okuliści już są też teraz dosyć dobrze wytrenowani i często rozpoznają to, aczkolwiek no, jak zwykle w życiu zdarzają się różne. Także objawy kliniczne, oczywiście. Wynik badania neurologicznego, tego klasycznego badania neurologicznego, to jest z młotkiem, gdzie możemy też zobaczyć pewne objawy, na przykład objawy patologiczne, które nie mogą powodować objawów jeszcze żadnych u pacjenta, ale już no, one sugerują, że coś się w tym układzie nerwowym dzieje, więc to jest jeden element. Drugi element...
Wyjaśnijmy, że to chodzi o prawdziwy młotek.
Chodzi o młotek neurologiczny, taki lekarski, neurologiczny, wymyślony w XIX wieku jeszcze, także do tej pory jednak funkcjonuje. Mimo tego ogromnego postępu i całej masy nowych technologii nadal to funkcjonuje. Następna kategoria badań, która jest niezwykle ważna dla diagnostyki, to jest rezonans magnetyczny. To jest technika, którą zwykliśmy ją nazywać techniką nowoczesną, aczkolwiek czas płynie i ona już jest używana w medycynie od około ponad 30 lat. Jest to technika, która umożliwia wizualizację zmian patologicznych w mózgu i w rdzeniu kręgowym pacjenta chorego na stwardnienie rozsiane. Jest to jedyna technika, jedyna metoda diagnostyczna, która można pokazać, gdzie te zmiany są, ile ich jest, czy są to zmiany aktywne, czyli jest niezwykle ważna. I wreszcie już od dawna wykorzystujemy do diagnostyki w badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Przez chwilę wydawało się, że ten wielki rozwój rezonansu pozwoli zastąpić badanie płynu i konieczność wykonywania punkcji, ale jednak okazało się, że ta wartość diagnostyczna tego badania jednak jest tak wysoka, że to znowu wróciło do tych klasycznych kryteriów rozpoznania SM-u. Także kolejnym zagadnieniem, które musimy tutaj rozstrzygnąć przy diagnostyce, to jest badanie płynu i zbadaniu kilku parametrów immunologicznych, które świadczą o aktywacji procesu immunologicznego, które są to procesy charakterystyczne dla stwardnienia rozsianego.
To ja może przypomnę, 93 rok to ważna data, bo dopiero wtedy pojawił się w ogóle pierwszy lek.
93 rok to był interferon beta. I to była pierwsza rejestracja w Stanach Zjednoczonych, w Europie była rok później. Ta grupa leków interferon beta ciągle jeszcze jest na rynku, ale w tym momencie jest to taki już okres trochę schyłkowy dla tych leków, dlatego że mamy leki o dużo, dużo wyższej skuteczności i takie leki, które praktycznie pozwalają pacjentowi, który zachoruje na stwardnienie rozsiane, myśleć o tym, że przeżyje życie normalnie, bez jakichś wielkich ograniczeń. Te pierwsze wyniki pokazały, że coś można zrobić ze stwardnieniem rozsianym. Dlatego, że przed tym rokiem, właśnie przed tym początkiem 90 lat, no właśnie prawie nic nie było nic do zaoferowania dla pacjentów. Interferon beta pokazał, że jednak można tę barierę złamać i można coś pacjentowi zaoferować i pewną korzyść pacjenci oczywiście odnosili z tego leczenia. No ale jeżeli mamy leki, które są 3 razy skuteczniejsze teraz od interferonu beta, a jakby się może popatrzeć jeszcze optymistycznie, może 4 razy.
A dzisiaj co medycyna może zaproponować osobom chorym na stwardnienie rozsiane?
Dzisiaj może zaproponować leczenie, które gwarantuje zatrzymanie rozwoju choroby na wiele lat, kilkanaście lat. No, mówimy o kilkunastu latach, dlatego że takie mam doświadczenia, ale wierzymy, że to będzie możliwe w perspektywie nawet kilkudziesięciu lat, jeżeli mamy pacjenta młodego, 18-letniego. Także możemy zagwarantować to, że 80% szans, że choroba się nie będzie rozwijała przez wiele, wiele lat i pacjent może żyć normalnie i nie obawiać się, że wystąpią właśnie takie objawy neurologiczne, które mu uniemożliwią normalne życie.
Czyli to jest w tej chwili ta najważniejsza wiadomość, jeżeli ktoś jutro pojutrze usłyszy taką diagnozę, to ma szansę przeżyć wiele lat bez uszczerbku.
W tej chwili rozpoznanie stwardnienia nosiowego nie jest już jakąś taką traumatyzującą diagnozą, tak mówiąc kolokwialnie, dla niektórych pacjentów była wyrokiem, bo rzeczywiście jest to choroba, która przy niekorzystnym przebiegu i nieleczona potrafi zrobić wiele złego. Wielu pacjentów niestety tego przeszło się doświadczyło. Dzisiaj jesteśmy w takim okresie, kiedy możemy rzeczywiście zapobiec takim konsekwencjom.
Panie profesorze, ale przecież są całe rzesze pacjentów, u których choroba poczyniła już bardzo duże szkody. I teraz pytanie, czy jest jakaś nadzieja na to, by wynaleziono leki, czy są takie badania substancji cofającej te zmiany?
Więc to jest oczywiście trudne zagadnienie, bo pacjenci, u których rozwinął się już duży stopień niesprawności, tak jak wspomniałem, nie mamy leku, który potrafi te objawy cofnąć. Oczywiście badania trwają, trzeba mieć nadzieję, tak jak udało się z tymi lekami, które zapobiegają rozwojowi choroby, to miejmy nadzieję, że w pewnej perspektywie również nabędziemy tej wiedzy, umiejętności, żeby naprawiać zmiany SM-owe, ale na razie tutaj jest duża trudność. Było kilka dużych przedsięwzięć naukowych, które nie do końca się sprawdziły. Tu dla tych pacjentów niestety te informacje pewnie nie będą tak bardzo pozytywne. Pocieszające jest to, że jeżeli u tych pacjentów, nawet tych właśnie już z deficytami neurologicznymi, jeżeli u nich zastosujemy pewne, też te najnowsze leki, które zapobiegają rozwojowi choroby, to możemy się spodziewać po dłuższym czasie leczenia tymi lekami pewnej naturalnej poprawy generowanej przez własny organizm. Stwardnienie nosione toczy się praktycznie całe życie. Ktoś zachoruje w 18 roku życia, w 16, w 25. Ten proces patologiczny w przypadku nieleczenia, on toczy się cały czas. U pacjentów już takich mocno starszych on może trochę zwalniać, ale ogólnie toczy się cały czas. I w związku z tym, jeżeli u tych pacjentów, którzy chorują długo i mają już niedowłady na przykład, czy mają deficyty neurologiczne, czyli mają jakąś niesprawność, to jeżeli u nich zastosujemy jeszcze, oczywiście nie wszystkie, ale niektóre z tych leków, które zapobiegają rozwojowi choroby, wtedy możemy jeszcze na tym późniejszym etapie zablokować ten mechanizm toczącej się choroby i wtedy organizm pacjenta może sam te zmiany naprawiać. Komórki macierzyste w centralnym układzie nerwowym, w mózgu i w rdzeniu, komórki progenitorowe w stosunku do oligodendrocytów, to są te komórki, które wytwarzają tą mielinę właśnie, która jest jakby przyczyną, uszkodzenie tej mieliny jest przyczyną tej choroby, one przeżywają, to wiemy na pewno. W związku z tym, jak my tymi lekami hamującymi rozwój zablokujemy to zapalenie w mózgu, ten proces patologiczny, że jego nie ma, to wtedy organizm sam te komórki właśnie macierzyste, progenitorowe, one mogą stopniowo naprawiać te istniejące zmiany.
Ale mogą, mówi mogą, pan profesor.
Nie jest to powszechne, że to będzie u wszystkich, ale widzimy teraz, to jest też ciekawe zjawisko, że kiedy obserwujemy tych pacjentów leczonych przez długi czas, bo ten cały postęp dokonał się, interferon to było te niecałe 30 lat temu, ale te leki o tej dużej skuteczności to jest ostatnie 6, 7, 5 lat, dla niektórych, może niektóre 10 lat. Także my mamy te obserwacje z tego okresu. Teraz w związku z tym właśnie, że przybywa tych pacjentów, którzy byli leczeni te kilka, a może kilkanaście lat, to u niektórych z tych pacjentów widzimy poprawę, której byśmy się nie spodziewali. Ja muszę powiedzieć, że ja zajmuję się tą chorobą w 40 lat i widziałem pewnie tysiące pacjentów. I teraz w ostatnim czasie właśnie widzę pacjentów, którzy są długo leczeni tymi lekami prewencyjnymi, którzy mieli ewidentne niedowłady, którzy praktycznie nie chodzili, czy prawie nie chodzili i oni zaczynają się poprawiać. Dla mnie to było ogromne zaskoczenie, bo to wygląda trochę jak
takie cuda chyba.
Prawie jak cud, tak. W medycynie nie lubię tego słowa, bo to oczywiście nie, ale naprawdę niespodziewany wynik. Także może właśnie się okazać, że kiedy ten okres tego leczenia będzie jeszcze dłuższy, to jednak część tych pacjentów będzie mogła nabywać z powrotem te funkcje, które utraciła. Ale to jest właśnie taki proces bardzo długotrwały. Natomiast leku, który byśmy mogli dać, który by jakby w ciągu odbudował tą mielinę w ciągu, paru miesięcy czy roku, takiego leku nie mamy.
I na razie nie zapowiada się chyba, by taki był.
Medycyny nie możemy, wyników rozwoju medycyny nie możemy przewidzieć.
Czyli z jednej strony, jak rozumiem, na pewno duża nadzieja, z drugiej taka troszeczkę obniżona, bo nikt na razie nie ogłosił, że już stara się chociażby o rejestrację leku, bo ma wyniki badań pozytywne.
Znaczy, no, co do prewencji, to mamy kilkanaście leków. Te leki o największej skuteczności, które mu wydają szansę 80% szans normalnego życia przez wiele lat, są zarejestrowane. Dostępność to jest drugi...
A no właśnie, to jeszcze o tym za chwilę porozmawiamy.
No i tutaj jest, no i tu mamy pewne schody.
Dlatego, jeżeli pan profesor pozwoli, to jeszcze dodam, w Polsce jest Agencja Oceny Technologii Medycznych, której opinia na przykład jest kluczowa do refundacji leków.
Rada, bo agencja daje radę, rekomendacje, ale nie, to nie zobowiązuje Ministerstwa Zdrowia do refundacji tego leku.
Tak się pan profesor uśmiecha tajemniczo.
Nie, znaczy mówię, bo ten proces jest wielokrotnie przez te etapy wszystkie też w tym uczestniczyłem, wiem, że to jest wszystko bardzo skomplikowane. Ale jakbyśmy chcieli tak wytłumaczyć słuchaczom, jak wygląda refundacja leków, jak sam mówię, w Polsce w tej chwili, to wygląda w taki sposób. Leki ogólnie podzielono na dwie kategorie. Na leki podstawowe i na tak zwane leki o wysokiej skuteczności. Często to się nazywa leki pierwszoliniowe i leki drugoliniowe. W tych lekach pierwszoliniowych są leki niestety takie dość podstawowe, jak na przykład interferon beta, o którym pani wspominała, który jest na użyciu już od prawie 30 lat. I inne leki, które mają nowsze leki, to teraz leki pierwszoliniowe są powszechnie dostępne. Tylko że leki pierwszoliniowe nie dają tej perspektywy normalnego życia przez wiele, wiele lat. To są leki, które na początku często zabezpieczają pacjenta i to nie na bardzo, na bardzo długi okres czasu. Czyli to jest taki poziom. Natomiast w tej grupie leków drugoliniowych albo leków, dzisiaj częściej się używa tej nazwy, leki o wysokiej skuteczności, tam mamy kilka leków, które dają szansę właśnie tych 80% przeżycia wielu, wielu lat. Tylko, żeby pacjent polski dostał refundację tego leczenia drugoliniowego, to jest droga przez mękę albo w zasadzie to jest niemożliwe. Dlatego, że NFZ ustanowił kryteria stosowania tych leków drugoliniowych w taki sposób, że trzeba udowodnić, że pacjent leczony lekiem pierwszoliniowym, to leczenie jest nieskuteczne, ale te kryteria nieskuteczności są drastycznie wysokie. Czyli pacjent w ciągu jednego roku leczenia musi mieć dwa ciężkie rzuty leczone szpitalnie i jednocześnie musi mieć w rezonansie dwie zmiany aktywne wychwytujące kontrast i musi mieć trzy nowe zmiany w strukturalnym rezonansie. Takich pacjentów jest niedużo. Czyli jest bardzo wielu pacjentów, którzy mają jeden rzut i mają jedną zmianę aktywną i to jest ewidentne kryterium na świecie przyjmowane jako nieskuteczność leku, a tutaj nasz pacjent nie może dostać tego leczenia skutecznego, które jest za grubą szybą siedzi i nie może tego leku dostać i to jest niezwykle frustrujące i to jest takie nieuczciwe.
A jest jakaś iskierka nadziei, że to się zmieni?
Iskierka jest, to za chwilę do tej iskierki też dojdę. Iskierka jest, bo działania ciągle są, no wszyscy i lekarze i pacjenci, no to wszyscy o tym wiedzą i to ciągle jest artykułowane i mówione i dziesiątki razy, także iskierka jest, zaraz do tego dojdę. Ale w tej chwili jest taka sytuacja, czyli są pacjenci, którzy nie odpowiadają na leczenie pierwszoliniowe, ale ponieważ nie spełnią tych drastycznych kryteriów w tej drugiej linii, nie dostaną tego leczenia i to jest dramat. To jest dramat, bo za chwilę ten pacjent będzie się pogarszał dalej, wejdzie w fazę wtórnie przewlekłą, czyli tam, kiedy już nie ma rzutów, tylko się cały czas pogarsza. I także to jest ten problem w Polsce, który do tej pory nie został jednak rozwiązany, mimo że tu było wiele bardzo działań. I najważniejsze jest to, że te kryteria takie wysokie, że te dwa rzuty i dwie zmiany wzmacniające i trzy nowe zmiany, że to nie wynika z żadnego opracowania naukowego, żadnej wiedzy. W opracowaniach naukowych przyjmuje się, że jeżeli pacjent ma ewidentny rzut choroby, to już leczenie jest nieaktywne. Jeżeli pacjent ma aktywność w rezonansie magnetycznym, to też już jest ewidentnie pacjent, leczenie jest nieaktywne. Natomiast to, że ma mieć dwa rzuty i dwie zmiany, to jest jakaś taka aritmetyka medyczna, która wynika skądś gdzieś. Teraz już nie znajdziemy, kto to zrobił. Nikt się do tego nie przyznaje, ale jest to zapisane i jest koniec. Jeszcze jeden taki zapis bardzo szkodliwy dla leczenia, to jest taki, że to leczenie SM-owe odbywa się w ośrodkach leczenia SM-u, które są jakby kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I teraz w ramach tych kryteriów, z kolei tych ośrodków, jest taki zapis, że w ośrodek, żeby mógł móc leczyć SM, żeby ten, uzyskać ten kontrakt z NFZ-u, to musi mieć zatrudnionych lekarzy, którzy mają 5 lat doświadczenia w leczeniu SM-u. No i to wydaje się jeszcze w miarę uzasadnione, że okej, okay, niech ci lekarz przyjmie fachowość. No chociaż młody człowiek też się może nauczyć trochę szybciej leczyć SM-u niż 5 lat, ale dobra. Ale również jest taki zapis, że ośrodek, czyli mury, muszą też mieć 5 lat. To jest jakby podwójne zabezpieczenie. I w związku z tym wiele ośrodków, które ma dobrą kadrę fachową, a nie ma tych 5 lat, nie może leczyć. I na przykład pani rozmowa z taką osobą, to jest w takiej sytuacji. Czyli pewnie zaczęła od tego, jakie my mamy osiągnięcia i ja się ich nie wypieram.
Panie profesorze, ale przejdźmy do tej iskierki.
Teraz iskierka. Iskierka jest taka, że w związku z tym, że nie można zmienić i przekonać tych decydentów u nas, żeby zmienić te kryteria przejścia z tej pierwszej linii do drugiej i w związku z tym, że na świecie jest ogromny teraz trend i ogromna presja na to, żeby te leki najskuteczniejsze stosować już na samym początku, żeby nie czekać właśnie, nie dawać tego interferonu, żeby pacjent tam tak się pogorszył, a potem dopiero przestaje chodzić i wtedy dopiero dawać mu lek skuteczny, bo to jest mało logiczne. No to jest takie leczenie kosztem gorszego chorowania pacjenta albo nowego niesprawności pacjenta. Więc na świecie jest to ogromnie teraz. Wszędzie się zaczyna leczenie od razu od tych leków skutecznych. W związku z tym producenci leków wystąpili do ministerstwa o przeniesienie tych leków z drugiej linii do pierwszej linii. Czyli w ten sposób właśnie cały ten słynny program leczenia SM-u w Polsce, te dwie linie i te kryteria, które tam ciągle jakie czasami są co roku poprawiane, że jakieś tam drobiazgowo są poprawiane, ale...
I są szanse, że ministerstwo przychyli się do tej prośby?
Dobrze przygotowana i ma pani wiedzę, mówiła pani o tej Agencji Oceny Technologii, więc to już przeszło przez Agencję Oceny Technologii i przeszło przez tą Radę Przejrzystości, przeszło przez decyzję prezesa i obie są pozytywne. Także teraz ja jestem, nie ja, ale przede wszystkim pacjenci, ale wszyscy są no, w sporej ekscytacji, czy żeby to się zakończyło, doszło do końca i żeby rzeczywiście te najskuteczniejsze leki pojawiły się w pierwszej linii. I będzie można wreszcie stosować te leki skuteczne na początku, tak żeby korzyść odniósł pacjent. Bo o nic innego to nie chodzi, tylko o to, żeby korzyść odnieśli pacjenci. I jeżeli SM jest chorobą w dużym stopniu ludzi młodych, już zaczynają chorować i potrzebują naprawdę tej perspektywy i szansy, żeby przeżyć życie normalnie i medycyna może im to zaoferować, no to po prostu jest to, nie wiem w jakiej kategorii to nazwać, żeby tego nie zrobić. W wielu publikacjach w krajach bogatszych od nas pojawiają się takie publikacje. Niedawno była taka publikacja między innymi, ta była akurat ze Stanów Zjednoczonych, gdzie nazwano wprost, że niestosowanie leków o wysokiej skuteczności na początku stwardnienia nasionnego dzisiaj praktycznie należy to traktować jako działanie nieetyczne, a nawet jako błąd lekarski. Także wydaje mi się, że jesteśmy w okresie takim przejściowym, takim naprawdę takim dużym zwrocie i no i trzeba trzymać kciuki, wszyscy niech trzymają kciuki, żeby teraz te negocjacje między producentami tych leków a ministerstwem zakończyły się powodzeniem.
Nazwał pan profesor ten okres przejściowy ekscytacją. To chyba w tej ekscytacji się powoli już będziemy żegnać, bo ale czas dobiega nam końca.
Ekscytacji, dlatego że pracując 40 lat z tą chorobą, przechodzę wszystkie etapy od zera do pół zera, do ćwierć zera i tak dalej, to taki moment, że pacjenci w Polsce wreszcie będą mogli być normalnie leczeni, to jest coś, co naprawdę jest niezwykle optymistyczne.
To trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Krzysztof Selmaj był naszym gościem. Dziękuję.
Dobranoc Państwu, życzę przyjemnych snów i przede wszystkim przyjemnych snów o powodzeniu tego skutecznego leczenia.